Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Dziś 22 lipca. Mimo to nie porozmawiamy o manifeście PKWN, ani o innych podarunkach, jakie Polska od 1944 roku otrzymywała od komunistów ze wschodu. Skoncentrujemy się za to na pieniądzach płynących do nas z przeciwnego kierunku, czyli z zachodu. O budżecie unijnym na lata 2021-2027 porozmawiam z gościem kluczowego tematu, prezesem Instytutu Myśli Szumana, profesorem Zbigniewem Krysiakiem. Dzień dobry panie profesorze.
Witam serdecznie.
1 800 000 000 000 euro to łączna wartość budżetu unijnego na kolejne 7 lat i funduszu odbudowy. Bogata ta Unia Europejska. Skąd ta góra pieniędzy?
No tak, to są część ponad bilion. To są pieniądze, które pochodzą z wpłat krajów członkowskich na poziomie około 1% PKB każdy z krajów wpłaca i później one są rozdzielane. Polska jest mniej wpłacamy, a więcej otrzymujemy. No i druga część środków, około 800 miliardów euro, to są właśnie ze źródeł. To są pożyczki, coś w rodzaju kredytów bankowych, czyli one będą pochodziły pożyczane przez banki, mówiąc najprościej. I część tych pieniędzy powstanie funduszy, te 800 miliardów w sumie to są te środki na odbudowę po koronawirusie. I część z nich powstanie z emisji obligacji.
Panie profesorze, ja tutaj muszę się przyznać, że przy tych wielkich liczbach musiałem się posiłkować kalkulatorem i obliczyłem, że aby zebrać taką kwotę, każdy mieszkaniec Unii musiałby wpłacić do kasy Unii po około 4000 euro. To może my powinniśmy się bać takiej rozrzutności?
4000 euro?
Tak.
Musiałbym to przeliczyć, może
proponowałbym... No już każdy z nas chwyta się za kieszeń, prawda?
Nie, znaczy może proponowałbym radiosłuchaczom nie kodować takiej liczby, wolałbym zweryfikować nie podpisywać. No efekt jest taki, no panie redaktorze, co roku ten budżet Unii Europejskiej co roku właśnie powstaje w ten sposób, że to są wpłaty poszczególnych krajów. Nie ma innych źródeł finansowania tego budżetu. No i w efekcie to pochodzi z kieszeni podatników. Z tym, że my jako podatnicy w Polsce mniej wpłacamy, więcej otrzymujemy, ale zgodnie z prawdą trzeba powiedzieć, że za to te firmy, inwestorzy, czy też firmy zagraniczne, tam holenderskie, niemieckie, które tutaj mają swoje biznesy.
Ciekawy temat.
One więcej wyprowadzają, tak, niż to, co my otrzymujemy.
No właśnie. Ja myślę, że trzeba będzie do tego wrócić. Na jakiś poważniejszy program ten temat się nadaje, myślę. Ale gdybyśmy tak w takim razie podsumowali, ile pieniędzy z unijnej kasy trafi do Polski?
No to jest, ja tu chciałbym zakodować taką liczbę w obecnych cenach, czy po przeliczeniu na kurs obecny, czyli euro do złotówki, to jest 777 miliardów złotych. Czyli takie 3/7, powiedziałbym, biblijna, szczęśliwa liczba oznaczająca nieskończoność.
Ale część z tego to pożyczki.
Tak, panie redaktorze. Część to będą pożyczki i te pożyczki, no taka forma kredytu, zwrotne pożyczki, ale jakby plus tego jest taki, one będą szły na cele inwestycyjne, co jest bardzo ważne, a więc nie na konsumpcję, a inwestycje tutaj są istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Trzeba powiedzieć więcej, że te środki nie będą liczone jako dług, jako zadłużenie państwa. gdybyśmy chcieli w normalnym trybie inwestować bez właśnie takich pożyczek w tej formie z Unii Europejskiej, to musielibyśmy zwiększać dług państwa, no co byłoby właściwie przy tych kwotach niemożliwe, bo tempo zadłużenia państwa jest ograniczone. Obecnie ten dług do PKB wynosi około 50% i jednocześnie ten poziom długu do PKB jest ograniczony właśnie konstytucyjnie. I właśnie to jest ta w tym momencie ta ważna zaleta i jednocześnie możliwość jakby szybkiej mobilizacji tych środków, bo te środki pomocowe, te na odbudowę po koronawirusie, one będą spływały w szybszym tempie niż normalnie moglibyśmy realizować to przez zwiększenie długu państwa, co tak jak powiedziałem, byłoby niemożliwe.
Czyli korzystna zasada, ale czy dzięki tym pieniądzom i inwestycjom dogonimy gospodarczo kraje Europy Zachodniej w ciągu tych 7 kolejnych lat?
Tutaj to jest dobry akcent i dobra refleksja, panie redaktorze, bo z pewnością, to znaczy jakby niezależnie od właśnie tych środków i tej sytuacji, Polska po tych ostatnich latach, 5 latach funkcjonowania gospodarki wytworzyła taki potencjał, że w dużo szybszym tempie niż poprzednio możemy doganiać kraje zachodnie. W tej sytuacji, co jest ciekawe, w tym szczęście w nieszczęściu, nieszczęściu pandemii i w związku z tymi środkami, my mamy szansę dogonić dużo szybciej. I tutaj właśnie to jest też ważna sprawa z perspektywy, można by powiedzieć, konkurencyjności i potencjału polskiej gospodarki, czyli w mniejszym stopniu będziemy uzależnieni od, powiedziałbym, w pewnym sensie tak zwanej koniunktury na Zachodzie. Bo właśnie tak się dzieje, że te gospodarki, które czy te ekonomie, które mają właśnie wyższy potencjał, to one korzystają w istotny sposób z tak zwanej dywersyfikacji, czyli obrotu gospodarczego nie tylko w Europie, ale też na całym globie ziemskim. No takie jak Holandia, prawda, również w tym momencie Dania, Szwecja, Niemcy, Francja. Ich duża część dobrobytu czy też produkcji PKB właśnie jest wynikiem tego obrotu, który ich firmy realizują między innymi w Polsce, prawda? Czy na całym wschodzie tutaj Europy realizują za granicą.
Mówił pan tutaj między innymi o Holandii. Tak się akurat złożyło, że to premier tego kraju, Mark Rutte, najostrzej protestował przeciwko pieniądzom no, dla Polski i Węgier. Czy może tak się zdarzyć, że ktoś będzie nam jeszcze chciał te pieniądze zabrać? Właśnie na przykład pod pozorem braku praworządności.
Tutaj ta sprawa została bardzo dobrze jakby załatwiona w procesie negocjacji przez pana premiera Morawieckiego, ale też właśnie całą grupę nie tylko Wyszehradu, ale Trójmorza, o czym tam Orban bardzo elegancko akcentował. No, Rutte, premier Holandii, wpadł w własne sidła, bo premier Morawiecki dał mu argumenty dotyczące tego, że Holandia jest rajem podatkowym, że ma rabaty, czyli wpłaca mniej niż powinna do budżetu Unii Europejskiej. I w ten sposób Holandia zgodziła się, i nie tylko oni, na to, żeby właśnie tej kwestii myślanej, tak zwanej ideologicznej praworządności nie wprowadzać. Czyli to nie zostało wprowadzone. Natomiast jest procedura i ta procedura dotyczy właśnie pilnowania dyscypliny środków wypłacanych na cele pomocowe. I tu jest pewna logika. Ta procedura polega na tym, że Komisja Europejska wychodzi z propozycją, że tak powiem, sposobu oceny kontroli zgodności, też sprawdzania, czy te środki nie są gdzieś defraudowane, czy nie ma korupcji, bo to jest bardzo łatwo o takie nadużycia. Następnie Rada Unii Europejskiej, czyli proszę Państwa ministrowie finansów wszystkich krajów Unii Europejskiej, przez głosowanie przyjmują wstępnie propozycję takiej procedury analizy poprawności wydawania środków. W przypadku, gdyby te środki nie były wydawane właściwe, to zostaje ten proces zatrzymany albo cofnięty. I na końcu kluczową decyzję podejmuje Rada Europejska. Jednogłośnie, podkreślam. Czyli Rada Europejska to jest tam, gdzie jest pan premier Morawiecki, Orban, czyli to ciało, które zebrało się na tych negocjacjach.
No właśnie.
I tam nie ma innej możliwości.
Tak.
To jest kluczowa rzecz, bo proszę Państwa, w ostatnich dniach był taki poważny szum medialny, gdzie bardzo opieszale różne media, różne środowiska, opozycja, ludzie z PO bez jakiegoś porządnego wczytania się i przeanalizowania głosili, że tak powiem, jakieś fałszywe poglądy. Czyli podkreślam, na końcu Rada Europejska, czyli to ciało, musi przyjąć jednogłośnie, ponieważ Rada Europejska nie ma innej możliwości jak przyjmowania jednogłośnie, bo to jest zasada. Tak jak właśnie na szczycie teraz przy budżecie, wszyscy się gimnastykowali, mówiąc kolokwialnie, żeby jakoś robić ustępstwa, tak żeby był jednogłośne przyjęcie właśnie tej sprawy. Czyli tu w tej kwestii tak zwanej...
Sytuacja wygląda bezpiecznie raczej.
No to jest po prostu sprawa bardzo dobra, logiczna, bo komisja operacyjnie wychodzi z propozycją techniczną. Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie finansów, można by powiedzieć, przyjmują, to jest takie przyjęcie wstępne, dając pewną też opinię merytoryczną, żeby ten proces nie trwał długo, bo gdyby Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie musieli przyjąć jednogłośnie, to po pierwsze byłoby bez sensu, uczyniłoby ten proces długi, bo na końcu i tak Rada Europejska, czyli tam, gdzie jest pan premier Morawiecki, musi przyjąć jednogłośnie. I jak nie przyjmie, to po prostu taka sprawa nie wchodzi.
Panie profesorze, już chyba dwu czy trzykrotnie wymieniał pan premiera Viktora Orbana. Ja może premiera Węgier. Ja zacytuję jedną z jego wypowiedzi. Każdy w Europie, kto zna matematykę, chciałby być Polakiem i ma do tego dobry powód. Widziałem liczby. Nie ma wątpliwości, że dzisiaj być Polakiem to wspaniała rzecz. Czy w związku z tym można powiedzieć, że polska opozycja nie zna matematyki, nie widziała tych liczb, czy z jakiegoś innego powodu krytykuje to, co udało się wynegocjować?
Może najpierw bym powiedział tak, że proszę Państwa...
Panie profesorze, tylko prosiłbym już krótko, dlatego że niewiele czasu nam zostało do końca audycji.
Te dwie przyczyny. Opozycja opieszale patrzy, próbuje zawsze znaleźć dziurę w całym, atakuje, nie potrafi realizować. Wczoraj na przykład na antenie telewizji, prawda, jeden z posłów to powiedział, że Narodowy Bank dodrukowuje pieniądze. Proszę Państwa, to jest po prostu niewiedza. Żaden bank, prawda, nie robi takich czynności jak dodrukowanie pieniędzy. To jest po prostu taki deficyt wiedzy i głoszenie w mediach powoduje, że niestety jakaś część ludzi przyjmuje to.
Czyli jednak
za
nie wiedzą.
I powinno się, tak naprawdę, proszę Państwa, powinno się penalizować. No gdybym ja, proszę Państwa, gdyby jakiś fizyk w dyskusji merytorycznej powiedział, że nie ma prawa ciążenia, no to tak naprawdę powinien mieć zakaz występowania, bo to jest układ merytoryczny. To jest po prostu jakby sianie, czy na przykład powiedzieć, że Ziemia jest płaska. I to jest właśnie ten sposób takiej celowego jakby burzenia chęci jednocześnie takiej sytuacji, żeby Polsce się nie powodziło. I to jest niezrozumiałe, to jest jakieś działanie, prawda, antypolskie.
Tak, panie profesorze, musimy już kończyć naszą audycję. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dziś profesor Zbigniew Krysiak.
Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam serdecznie.